Wydawnictwo kobiece przedstawia książkę Lauren Ho pod tytułem Lucy Yi nie jest romantyczką. Czyta Iwona Karlicka. Przekład Ryszard Oślizło. Moim rodzicom. Książka porusza trudne tematy, takie jak poronienie, żałoba, zdrada. Rozdział pierwszy. Tej soboty Lucy Yi zmierzała do pastelowego świata Sobebe z zamiarem kupienia po jednej parze lekkich, dzierganych bucików na lato i może jeszcze po czapeczce do kompletu dla każdego z nowo narodzonych trojaczków swojej przyjaciółki Wayne Ling. Żadnych ekstrawagancji. Przyszła jesień, a z nią przeszywający do szpiku kości deszcz. Było jeszcze wcześnie, ale w tej części dzielnicy Tribeca, na dolnym Manhattanie, sklepy już stawały otworem, ogrzewane ciepełkiem pieniędzy. Lucy w znoszonych butach do obiegania i z włosami jak zwykle spiętymi w niski kucyk przemknęła obok kawiarenek kuszących sezonowymi latte i maślanymi pysznościami na gorąco. Miała misję do spełnienia. Sklep Sobebe, który nigdy nie bawił się w żadne pospolite wyprzedaże, właśnie urządził wyjątkowy kiermasz jesienny. Wszystko tańsze o 15%, bez drobnego druczku. Stąd ta podekscytowana kolejka przed wejściem, jeszcze zanim otworzono drzwi. A kiedy Lucy wreszcie znalazła się w środku, całe Sobebe już roiło się od łowczyń okazji, ubranych w sukienki od drogich projektantów i rozpychających się w zatłoczonych alejkach ostrymi jak noże łokciami. Powietrze cuchnęło kartami kredytowymi i ślepą ambicją. Lucy zacisnęła mocniej poły pikowanej kurtki. Szczerze mówiąc, zastanawiała się nad kupieniem wszystkiego przez internet. Ale pokusa niespiesznego spacerku z korzenną latę w ręku, po zakupach, okazała się zbyt trudna do odparcia. I w rezultacie znalazła się w tej obcej sobie krainie, gdzie właśnie dorwała ją sprzedawczyni, niejaka Erin, z kucykiem w kolorze truskawkowy blond, której jakimś cudem udało się odciągnąć Lucy od półek z dziecięcymi ubrankami i zawlec ku wystawie niemowlęcych kokonów z tkanin high-tech, które kiedyś całkiem zastąpią tradycyjne beciki. I czy da pani wiarę, jaka mięciutka jest ta ekobawełna, a do tego odporna na steranie? Chyba nigdy w biurze nie pracowała. Lucy potrząsnęła głową, żeby zebrać myśli i przyjrzała się otulaczowi Mama One Wrap, wyglądającemu jak zapinany na rzepy kaftan bezpieczeństwa dla bobasów. Czy ta sprzedawczyni serio powiedziała steranie, czy jednak ścieranie? I gdzie można dostać coś takiego w rozmiarze dla dorosłych? Chętnie sama by się w to zakutała. Ostatnio udało jej się przespać całą noc 2 dni temu. Przyszłam tylko po buciki, wymamrotała. Erin nachyliła się bliżej i wyszeptała konspiracyjnie. Ale jeśli zapisze się pani dzisiaj do klubu Sobebe, dostanie pani 20% zniżkę na wszystko, oznajmiła. Więc ten otulacz, którego nigdy nie przeceniamy, kupi pani za bezcen. Lucy nie miała serca powiedzieć Erin, że prawdopodobnie mogłaby kupić coś podobnego na chińskim Taobao za 1/4 ceny. Ale co to właściwie robi? Co to robi? Wykrzyknęła Erin. A czego nie robi? Chwileczkę. Złożyła ramiona kokonu, który nagle zaczął niepokojąco wibrować i wydobywać melancholijne dźwięki melodii, której Lucy nigdy nie wybrałaby na kołysankę. To Czajkowski, oświadczyła Erin z uśmiechem. Czoło Lucy zrosił pot. Zdarzało się to dość rzadko, ale czasami aż nią trzęsło, kiedy słyszała muzykę fortepianową albo słowa, które brzmiały jak kumon. To miło, to rewolucja, Maluszki zasypiają raz, dwa. No i voilà! Erin, węsząc słabnący opór, zaczęła wychwalać wyjmowalny wkład oraz wiatroodporną, plamoodporną i certyfikowaną znakiem Oekotex tkaninę wierzchnią. Lucy potarła skronie. Była umówiona na Zoomie, zerknęła na zegarek. Za 95 minut. To ustrojstwo wygląda na strasznie niewygodne, krępuje ruchy. Nagła konsternacja na dźwięk słowa ustrojstwo zbyt szorstkiego, nie dość mięciutkiego jak na ten puchaty sklep. Erin zamrugała i odzyskała rezon. Och, maluszki są zachwycone, jakby wróciły do łona, stwierdziła z przekonaniem kogoś, kto był kochany bezwarunkowo. Lucy, dręczona klaustrofobią, a okresowo myślami o matkobójstwie, zadrżała. Przecież dopiero co się stamtąd wyrwały. Erin nie dała się zbić z tropu. Ten otulacz jest jak matczyne objęcia, tylko lepszy, bo nigdy go nie zabraknie. Lucy zerknęła na etykietkę z ceną i poczuła wdzięczność za swoją twarz pokerzysty. Robocop. Otulacz kosztował prawie $120 za sztukę. Czy materiałowe otulacze nie były 4 razy tańsze? No ale ten symulował matczyne objęcia. A jeśli, czym marketingowa gadka Erin wręcz ociekała, miałby w przyszłości oszczędzić dzieciom terapii, westchnęła. Teraz, kiedy ujrzała Mama One Wrap i wysłuchała tych wszystkich peanów pochwalnych, buciki i czapeczki wydały jej się strasznie nijakie. Nawet te z wystawy, jasnobeżowe, kaszmirowe i spiczaste, wyprodukowane bez wykorzystywania dziecięcej siły roboczej. W przeciwieństwie do czego? Wezmę 6, powiedziała. 6, pisnęła Erin radośnie. Jej uśmiech mógłby rozgrzać słońce. W takim razie koniecznie w różnych kolorach. Jest cała gama do wyboru. A nawet specjalna edycja z nadrukami. Przyniosę kilka, żeby je pani zobaczyła na lalce. Wyjęła wielkiego bobasa o spłoszonym wyrazie twarzy, pszenicznej czuprynie i niebieskich oczach. To jest Ri, jedna z naszych neutralnych płciowo lalek w naturalnym rozmiarze mniej więcej 3-miesięcznego maluszka. Może i neutralna płciowo, ale bardzo biała. Mamy też Avi, która jest mocniej ubarwiona. Twarz Erin sponsowiała. Może być Ri, odparła Lucy, rozkojarzona nijaką gładkością między nóżkami lalki i jej dziwacznie drgającymi powiekami. Erin odetchnęła. Okej, pójdę po demonstracyjne egzemplarze. Już jej nie było. Na ladzie został samotny otulacz, niczym pusta skorupa. Jakaś kobieta po 70 przystanęła, żeby się przyjrzeć. Słyszałam o tym, zmarszczyła nos. Czy to nie lekka przesada? Wibruje, odparła Lucy zmęczonym głosem. Produkują za dużo przekombinowanych gratów, zawyrokowała kobieta. Za moich czasów zakładało się dziecku pieluchę i jak przetrwało dzień, wiadomo było, że da radę. Ostentacyjnie wybrała z pobliskiej półki zestaw otulaczy. Lucy spuściła wzrok. Nie zamierzała dyskutować z kimś, kto pewnie myśli, że Panic at the Disco to jakaś sensacja dnia w wiadomościach. Erin wróciła i rozłożyła na ladzie wszystkie wzory. Gama kolorystyczna kaftanów bezpieczeństwa dla bobasów obejmowała biel, róż, błękit, pastele, szarość i kilka nadruków z uroczymi zwierzątkami i owocami. Lucy wybrała 2 z nadrukami, hipcie i ananasy, oraz 1 gładki, gołębioszary. Po 2 z każdego poproszę. Podała Erin swoją kartę kredytową. Sprzedawczyni skinęła głową. Doskonały wybór. Już wołam Friedę. Szybki sygnał do czającej się w pobliżu pracownicy o krótko przyciętych brązowych loczkach, też wyszczerzonej. Żeby wbiła je na kasę, a ja pokażę, jak uroczo będzie wyglądał maluszek w naszym otulaczu. Elegancki sklep to taki, w którym obsługa wciąż cię zapewnia, że dokonałaś znakomitego wyboru, mimo że już zapłaciłeś. Lucy pozwoliła, żeby Erin opatuliła lalkę kaftanem w ananasy, a zawiniątko wepchnęła jej w objęcia. Proszę potrzymać. Przekona się pani, jak niewiele waży. Lucy przycisnęła do piersi Ree, która przestała mrugać i teraz wbijała w nią swoje prawie kobaltowe oczka. Lucy przymknęła powieki i wciągnęła powietrze. Otulacz albo lalkę nasączono jakimś mlecznym, kojącym zapachem rumianku, talku i bergamotki. Nie jest tak źle, wymruczała, zastanawiając się, jak jej przyjaciółka radzi sobie z karmieniem piersią całej trójki naraz. Vejna ciągle powtarzała, że jest za stara na tę potrójną niespodziankę i że ma tylko jedną parę cycków, a maluchy są słodkie, ale wiecznie głodne, więc czuje się kompletnie wypompowana. No i czasem jej się te pociechy myliły, więc musiała napisać ich imiona na mięciutkich, pulchnych piąsteczkach. Lucy zaczęła drżeć. Dobrze się pani czuje? Głos Erin docierał jakby z oddali, bo Lucy się śmiała i łkała. Głośne szlochy wstrząsały jej piersią bez szans na ich ukrycie. Tak, wykrztusiła, kiedy w końcu udało jej się odezwać. Pociągając nosem i ocierając grzbietem dłoni zbłąkane łzy, starała się mówić normalnym głosem. Właśnie przeszłam laserową korekcję wzroku i oczy mam takie suche. Erin wprawnym ruchem wyjęła Ree z objęć Lucy, po czym zanurkowała za ladę i zaczęła opróżniać chustecznik w takim tempie, że mogłaby zostać asystentką magika. Jeśli nie przekonała jej wymówka o korekcji wzroku, nie dała tego po sobie poznać. Proszę, powiedziała, wciskając chusteczki w dłoń Lucy. Proszę to wziąć. Lucy wydmuchała nos serią głośnych smarknięć. Dziękuję, przepraszam. Nic się nie stało. Odparła Erin jakby szlochy dorosłej kobiety w ekskluzywnym sklepie z artykułami dziecięcymi były na porządku dziennym. To się zdarza częściej niż mogłoby się wydawać. Może to i racja. Kobieta wyciągnęła ręce ku Lucy, która przyjęła uścisk z niespotykanym brakiem oporu. A biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje od 2 lat, to zachowanie zupełnie normalne. Normalne. A co jest normalne w dzisiejszych czasach? Myślała Lucy, gdy Erin gładziła ją po plecach, mrucząc uspokajająco. Mimo swoich 37 lat nie miała zielonego pojęcia. Rozdział 2. Lucy wracała do domu kompletnie oszołomiona, z łupem Sobe B w 2 bawełnianych torbach na ramię, ale bez korzennej laty, o której zupełnie zapomniała. Czuła się zawstydzona. Co ją napadło, żeby się tak rozkleić? To było do niej niepodobne. Zawsze się kontrolowała, a przynajmniej sprawiała takie wrażenie. To ona była robokopem. Przystanęła przy fontannach Bosk w parku The Battery, żeby popatrzeć na ćwiczącą tam swoją ulubioną grupę taneczną. Instruktorka o imieniu Sangwani zawsze do niej machała, zachęcając, żeby się przyłączyła, a Lucy zawsze odmawiała. Stało się to już prawie tradycją. Lucy usiadła na ławce i patrzyła na wirujących tancerzy, wyginających ciała w sposób zarazem znajomy i osobliwy. Ten widok zawsze ją uspokajał. Dziś nie poczuła nic. Wstała po kilku minutach i ruszyła do domu. Kiedy weszła do mieszkania, zostało jej jeszcze 13 minut do umówionego spotkania na Zoomie. Jednego z zaledwie 2 zaplanowanych na tę sobotę. Klient, dyrektor generalny przedsiębiorstwa produkującego polimery, był zainteresowany optymalizacją podatkową jego europejskich struktur w świetle nowego prawa. Jej firma zajęła się tym klientem, bo Lucy miała bogate doświadczenie w restrukturyzacji międzynarodowych podatków. to był jej żywioł. Powtarzała to sobie, żeby psychicznie przygotować się do rozmowy. Jesteś najlepsza. Jesteś najlepsza. Zrobiła nawet kilka pajacyków dla dodania sobie animuszu. Ale to nie pomogło. Wciąż była jakaś otępiała. Cały jej polot wyparował. Przycisnęła knykcie do skroni i masowała je, krzywiąc się przy tym. Przynajmniej ta sprawa była prosta, a jej struktura znajoma i właściwie wystarczyło tylko pokazać się na wizji. Mogła przełączyć się na autopilota. Tylko że sporo jej płacono za wywieranie odpowiedniego wrażenia. Ściągnęła bluzę z kapturem, włożyła perłowo-białą koszulę zmarszczonego jedwabią od Chloe i modny blazer, a włosy upięła w schludny kok i zabezpieczyła go srebrną szpilką. Musnęła wargi pomadką ochronną, przeciągnęła tuszem po rzęsach i była gotowa. Odchrząknęła i z roztargnieniem zalogowała się kilka minut przed czasem, próbując się skupić. Spóźniał się, ale gdy w końcu się pojawił, Lucy mimo irytacji przybrała miły wyraz twarzy. Tomas, punktualny jak zawsze, jak się masz? Znakomicie, skarbie, a ty? Tomas Katz, który pochodził z Yorkshire, wynalazł pewien rodzaj biodegradowalnego polimeru plastikowego i obecnie, jak wielu optymalistów podatkowych, był rezydentem księstwa Monako. Doskonale, odparła z uśmiechem. Tydzień temu wybieliła zęby, a paznokcie miała idealnie wymanikurowane. Nikt by się nie domyślił, jaka z niej beksa. Rozmawiała z Tomasem Katzem przez godzinę i 32 minuty, ale jego firma dostanie rachunek za pełne dwie, skoro kazał jej czekać przez 12 minut. Kiedy skończyła, dochodziła druga. Kusiło ją, żeby machnąć ręką na lunch, ale miała w planach drugą rozmowę. Znacznie trudniejszą konferencję trójstronną i potrzebowała wzmocnienia. Otworzyła lodówkę i skrzywiła się na widok jej zawartości, a raczej braku takowej. Musiała podjąć trudną decyzję między wielkim pojemnikiem greckiego jogurtu, od niedawna przeterminowanego, torbą brązowiejących jabłek, zestawem przypraw, chipsami i czymś, co wyglądało na burrito, ale zalatywało rybą. Wyrzuciła zmutowane burrito, a wyjęła torebkę chipsów i jabłko, które zaczęła mechanicznie pochłaniać, żując i jednocześnie ćwicząc uśmiech. Gdy druga rozmowa dobiegła końca, Lucy nalała sobie wielką lampkę wina, rzuciła się na kanapę, włączyła telewizor. Maraton przyjaciół. I próbowała nie myśleć o swoim mazgajstwie w sklepie dziecięcym. Widocznie dopadł ją tam jakiś dziwaczny nastrój. Przecież jest Lucy Yee, schodzącą gwiazdą w firmie konsultingowej w zakresie zarządzania. Była zdrowa, miała przyjaciół, rodzinę i rodziców, którzy zapewnili jej wszelkie przywileje niezbędne do odniesienia sukcesu. Lucy wiedziała, że większość osób mogłaby pozazdrościć jej życia. Wszystko szło gładko, jak po maśle. A jednak w 10 minucie trzeciego odcinka przyjaciół szlochała nad trojaczkami Phoebe. Zawsze miała słabość do Phoebe, która była jej przeciwieństwem pod każdym możliwym względem. Przepłakała 3 lampki Chateauneuf du Pape, rocznik 2015, co szczerze mówiąc stanowiło obrazę dla tak dobrego wina. W Nowym Jorku wybiła 20, gdy Lucy zadzwoniła do Wayne Ling i Sushi Lee, Suzy, Mahmud, swoich najlepszych przyjaciółek. Tej pierwszej od czasów studiów, tej drugiej od podstawówki. W ramach świętego filaru ich przyjaźni, czyli co dwutygodniowego międzykontynentalnego rytuału nadrabiania zaległości. Boskie trio, jak nazywała je Lucy, powstało jak wiele wspaniałych rzeczy w czasie pełni księżyca, na pewnej studenckiej imprezie niegrzecznych pierwszorocznych Uniwersytetu w Manchesterze, z udziałem tanich szotów. Suzy nie piła ze względu na swoją wiarę, choć akurat ona nie potrzebowała alkoholu, żeby się wyluzować. Natomiast Lucy, nie tyle nieśmiała, co skrępowana, wręcz przeciwnie. Suzy i Lucy, które trzymały się razem z racji swej długiej wspólnej historii, przyciągnęła do Wayne jej fatalna i hałaśliwa interpretacja Ironic, Alanis Morissette. Wykonana na środku parkietu, gdzie Wayne szalała i szczerzyła zęby, dopóki nie puściła pawia na ulubione bordowe martensy Suzy. Jak się później okazało, Wayne golnęła sobie przedtem kilka łyków cydru. Całą trójkę wkrótce połączyła przyjaźń, aczkolwiek dopiero po tym, jak Wayne obiecała oddać Suzy trzykrotną wartość jej martensów. Nie zwróciła do dzisiaj. Miło cię widzieć, wrzasnęła Suzy punktualna jak szwajcarski zegarek. Lucy aż się wzdrygnęła i odsunęła od laptopa. O, wybacz, wypiłam już dwie. Skrzywiła się, unosząc kubek z kawą na wynos. Ich latte jest podobno ręcznie robiona, bo inne to niby jakie. Istnieją automaty z kawą, odparła Lucy rozsądnie. Tak, ale byłam w kawiarni. Wiadomo, że kawy robi się ręcznie, zakpiła Suzy. To była jej nowa krucjata. Walka z hipsterską nowomową. Po co wszędzie wpychać to zbędne określenie? Jeśli jeszcze raz zobaczę, że coś jest ręcznie robione, to przysięgam, że wykonała gest dźgania. Serio. Skończyła psioczyć, ochłonęła i ze spokojnym zadowoleniem wróciła do popijania swojej latte za 7 dolców. Lucy musiała się roześmiać. Dzięki, tego mi było trzeba. Niech zgadnę, znowu pracujesz? A jak? Odparła Suzy. Była maklerem okrętowym. Od morskich szwindli i kombinacji, jak mówiła, i wspólniczką w swojej firmie. W Singapurze zaczęła się już niedziela. Suzy miała na sobie biały t-shirt i nie zasłaniała twarzy, a jej lśniąca cera oraz gęste falujące włosy, zebrane w niedbały kok, sprawiały, że zupełnie nie wyglądała na swoje 38 lat. Chyba już 9:50. Czy Wayne w ogóle się połączyła? Wayne miała wyciszony mikrofon i wyłączoną kamerę. Serio, skoro ja mogę się zebrać na czas, to ona też powinna. Nieważne, że ma 4 dzieci, tu chodzi o szacunek. Jestem tu, wtrąciła się Wayne szeptem. Jej kamera się włączyła i ukazała zaciemniony, opuszczonymi roletami pokój, na tle którego znienacka zamajaczył jakiś szary kształt. Jej twarz, aż obie przyjaciółki się wzdrygnęły. Przepraszam, musiałam odłożyć Aster tak, żeby nie obudzić Annabel i Arona. Same rozumiecie. Trojaczki miały 2 miesiące i nic dziwnego, że nie zamierzały współpracować przy próbach uczenia ich samodzielnego zasypiania 2 miesiące wcześniej, niż sugerował kalendarz niemowlaka. Oczywiście, Sei Yang, spokojnie, nie spiesz się. Zapewniła ją ta hipokrytka. Więc co u was? Wyszeptała Wayne'a. Nawet w ciemnościach było widać, że oczy ma podkrążone, a jedno opuchnięte i przymknięte. Wbrew obyczajom kultywowanym w wielu zamożnych singapurskich rodzinach, Wayne'a sama zajmowała się trojaczkami. Podczas gdy jej mąż, Simon Hahn, zarabiał pieniądze, robiąc jakieś ciemne interesy. Oficjalnie prowadził kantor kryptowalut. Arvin, ich najstarszy syn, lat 5, żył w równoległym wszechświecie, składającym się z przedszkola, a potem tylu zajęć dodatkowych, ile dało się upakować w ciągu dnia, zanim Wayne odbierała go o 18:00. Negocjowałam wyjątkowo ważną transakcję w piątek, oznajmiła rozpromieniona Suzy. W przyszłym tygodniu będzie o tym we wszystkich gazetach, więc poznacie szczegóły. Żeby to uczcić, zabieram wieczorem rodziców do Bilan's Kitchen, tej nowej restauracji z gwiazdkami Michelin. Serwują tam kuchnię Neonia. Gratulacje, skarbie. W głosie Wayne zabrzmiała nuta zazdrości. Wayne była kiedyś bankierką inwestycyjną, ale rzuciła pracę, kiedy pojawił się Arvin. Teraz, gdy rozmowa z przyjaciółkami schodziła na ich kariery, czuła się jak cierpiąca, porzucona kochanka. A co u ciebie, Wayna? Cóż, odkąd trojaczki miewają kolki, czyli godzinami ryczą i ryczą i ryczą bez powodu, aż sama chcę zacząć ryczeć i uciekać, ale nie mogę, bo kocham je tak bardzo. Wayna już nie szeptała. Kolka cicho śpią. Wyszeptała czym prędzej Suzy, na co Wayna zaraz wzięła się w garść i powiedziała bezgłośnie: dziękuję. Lucy znowu poczuła, że coś ściska ją w piersi. Ostatnio tak miała w pobliżu szczeniaczków i dzieci. I już nie mogła udawać, że to alergia pokarmowa, bo pozbyła się z diety całego mnóstwa pokarmów alergizujących po tym, jak kilka lat temu zrobiła sobie boleśnie drogie testy, których wyniki jej rodzice skwitowali wybuchem śmiechu i słowem nauka, rzuconym tak, jak się mówi, czary. Ale twoje dzieciaczki są takie słodkie, dodała Suzy, aż sama prawie chce mieć dzieci. A Wayna i Lucy doskonale wiedziały, że Suzy kłamie w żywe oczy. Była bardzo szczęśliwą bezdzietną. Tak czy owak, instagramowe dzieci Hachnów były naprawdę urocze. Więc możesz wziąć Arvina na weekend, co ty na to? Chyba raczej na jeden dzień, przecież nie na cały weekend. Tęskniłabyś za nim, nie? To twój pierworodny. Wayna nie wahała się ani chwili. Wcale, mam pełno dzieci. Nerwowy śmiech. O, mogę wziąć Arvina, jasne, ale może na pół dnia, żeby się przyzwyczaić, a właściwie na godzinę. Na jak długo zechcesz, zapewniła Wayna gorliwie. Suzy rozerwała torebkę suszonej wołowiny i w panice zaczęła wsuwać jej zawartość garściami. No a u ciebie, Lucy, jak ci się żyje w Nowym Jorku? Lucy nie była pewna, na ile powinna być szczera w sprawie swej małej przygody. No, Wayna, nie sądzisz, że przydałaby ci się pomoc? Zawodowa opiekunka? Ani ty, ani Simon nie macie rodziny w Singapurze, powiedziała, żeby zyskać na czasie. Zawodowa opiekunka, powtórzyła Wayna, jakby Lucy doradzała jej znakowanie potomstwa. Poradzę sobie z własnymi dziećmi. Nie po to moi dziadkowie uciekli z komunistycznych Chin, żebym została niedołęgą. Okej, wymamrotała Suzy. Żadna z przyjaciółek nie została wtajemniczona w szczegóły ucieczki rodziny Ling z Chin kontynentalnych do Hongkongu na początku lat 70. Wayna powtórzyła im tylko słowa rodziców, że to było jak w filmie. Chcę przez to powiedzieć, głos Wayny zabrzmiał niebezpiecznie rzeźko, że skoro moja prababcia sama wychowała 11 dzieci, bo jej mąż harował w polu, aż umarł, mając 54 lata, a to tak, jakby dzisiaj dożyć setki, i to wcale nie z wyczerpania, tylko na cholerę, to myślę, że jakoś dam sobie radę z trójką niemowląt i jednym dzieckiem. I wtedy z elektronicznej niani zaczęły dobiegać odgłosy niemowlęcego posapywania. Twarz Wayny stężała. Wszystkie trzy wstrzymały oddech jak na komendę, dopóki niebezpieczeństwo nie minęło. Wayna uśmiechnęła się drżącymi wargami. Mają taki lekki sen, ale to chwilowe, na pewno. O mój Boże, ty potrzebujesz pomocy, powiedziała Suzy. Przyznaj, że tak. Dlaczego oboje jesteście tacy uparci? Kiedyś zarządzałam kilkoma milionami aktywów dla klientów, którzy traktowali mnie jak gówno. Więc nawet jeśli moje rodzone dzieci są obecnie odrobinę trudne, to nad wszystkim panuje, odparła Wayna. Poza tym, możliwe, że mam problemy z zaufaniem. W Lucy nagle jakby coś pękło, ale zdusiła to uczucie ze wszystkich sił i zmusiła się, żeby powiedzieć wesołym, wręcz nonszalanckim tonem. Lepiej posłuchajcie, co dziwnego mi się dziś przydarzyło. Szukałam w sklepie czegoś niesamowitego dla trojaczków. No i znalazłam i niedługo ci to wyślę, Wayna. Och, Lucy, nie musisz. Cokolwiek kupiłaś, możesz mi to dać przy następnej wizycie. Tylko pamiętaj, żeby to było o kilka rozmiarów większe. Bo wiesz, jakie są dzieci. Tylko biorą i biorą i rosną i wysysają. Ech, Wayna, ponosi cię, opamiętała ją Suzy. Daj Lucy dokończyć. Przepraszam, wybaczcie, co mówiłaś? Ryczałam dzisiaj w sklepie dziecięcym, oznajmiła Lucy tonem swobodnej konwersacji. Jej przyjaciółki zamarły. Że co? Wykrztusiła Wayna, zapominając, że ma szeptać. Byłam w jednym sklepie z artykułami dziecięcymi i jakoś tak sama nie wiem dlaczego, może ze stresu albo co, zaczęłam płakać. Czy to nie wariactwo? Ten stres. Och, Lucy, powiedziała Suzy i zwróciła się do Wayne. Już prawie październik, no nie? Niemal zapomniałam. Tak mi przykro, Lucy, powiedziała Wayne, umykając wzrokiem. Nie szkodzi, już nawet o tym nie myślę. Za to teraz wszystkie o tym myślały, choć żadna nie przyznała tego na głos. Potrzebna ci terapia, orzekła Suzy. Może jednak nie poradziłaś sobie z całą tą sytuacją, tak jak ci się wydaje. Wayne przytaknęła. Powinnaś z kimś porozmawiać o Marku i... No wiesz, Mark. Wystarczyło samo wspomnienie jego imienia i tego, co się stało, żeby Lucy zmroziło od środka. Nieważne, może niepisane mi zostać matką, w porządku. Nic mi nie jest, życie jest cudowne, wszystko gra. Minęły już ponad 2 lata. Musiała ruszyć dalej. Lucy, zaczęła Wayne łagodnym, lecz stalą podszytym głosem. Kobiety z 4 dzieci i bez żadnej pomocy. Tak? Wiem, że nie rozmawiałyśmy o tym od afery z Markiem, ale... Czy ty nadal chcesz mieć dzieci? Cisza. Teraz Suzy tylko udawała, że coś żuje. Lucy zmusiła się, żeby o tym pomyśleć. Nigdy nie była typem szczególnie macierzyńskim. Uważała raczej, że dzieci, nawet te sprowadzone na świat przez ludzi jej bliskich, jak Wayne'a, jej starszy brat Anthony, czy młodsza siostra Hannah, najlepiej podziwiać z daleka, jak piękną, choć może trującą roślinę, albo wściekłego zwierza. Ale wtedy dowiedzieli się o przypadłości Marka, z powodu której możliwość spontanicznego zapłodnienia była wysoce nieprawdopodobna. Więc kiedy lekarz zakomunikował im, że Lucy jest w ciąży, a ona aż zadrżała, z niepokoju owszem, ale też z dzikiej radości, było to dla niej prawdziwe objawienie. Sama niczego się nie domyśliła. Od dawien dawna była na środkach antykoncepcyjnych i myślała, że te dziwne skurcze wieszczą coś bardziej złowieszczego, może raka. Dla niej szklanka zawsze była w połowie pusta, ale dziecko? I nagle, kiedy patrzyła na tę szarą drobinkę, coś do niej dotarło. Szokujące pragnienie uderzyło w nią całą mocą, zanim zdążyła się pozbierać. Zaczęła szlochać. Myślałam, że mam raka, wypaliła do lekarza, ale to coś o wiele lepszego. Kiedy parę miesięcy później zostało jej to odebrane, strata niemal ją zdruzgotała, a na pewno zniszczyła jej związek. Po tym wszystkim oddelegowanie jej do Nowego Jorku miało głęboki sens. Nie mogła się doczekać wyjazdu, żeby zapomnieć. Lucy, delikatnie naciskała Wayne'a. Lucy nie odrywała wzroku od paznokci. Nawet wśród najbliższych przyjaciółek rozmowa na ten temat była podminowana napięciem. Przyznanie, że pragnie się czegoś, co z każdą chwilą bardziej wymyka się z twojego zasięgu, i to nie z twojej winy, ale z przyczyn czysto biologicznych, nie jest łatwe. Nie mogę. Nie znalazłam, no wiecie. Zresztą wkrótce i tak nie będzie o czym mówić. Lucy czuła, że Wayne starannie dobiera słowa, mówiąc wolniej, żeby uniknąć wszelkich słów wypełniaczy. Nie zamierzałam sugerować tradycyjnej drogi od romansu przez małżeństwo do dzieci. To nie 2010. Nie miałam pojęcia, że romans i małżeństwo wyszły z mody, odparła oschle Lucy. Muszę dać znać rodzicom i TLC. To co teraz wyznacza trend? Salon sukien ślubnych Antarktyda? Wayna pokazała język. Posłuchaj, chodzi mi o samo sedno, dzieci. Ta śpiewka, że się zakochali, zanim się pobrali i dzieci miali, to właściwie nowość w dziejach małżeństwa. Jestem pewna, że małżeństwa z miłości nie były na topie w czasach naszych dziadków, a może i rodziców. Zawierało się je dla zapewnienia ciągłości rodu. Zapomnij o małżeństwie. Przejdźmy do sedna. Może po prostu trzeba sobie zrobić dziecko. Rzekła kobieta, która wyszła za swoją studencką miłość, a przy składaniu małżeńskiej przysięgi płakała tak rzewnie, że mało nie zemdlała. Skwitowała Suzy, przewracając oczami. Jacques, też, odparła Wayna cierpko. Ale wiecie, co znaczy małżeństwo w dobie rozwodów? Postukała w drewniany blat stołu. Co nas powstrzymuje przed prokreacją dla samej prokreacji, jak to robili nasi przodkowie? Może pora się wyzwolić, wypłynąć na szersze wody? Lucy przerwała ten wywód, zanim wymknął się spod kontroli. Nie zamierzam przespać się z jakimś przypadkowym typem, żeby zajść w ciążę. To nie w moim stylu. Zresztą o czymś zapominasz. W naszym wieku to już nie takie proste, że hop, siup i już. Ze mną i Simonem tak było, powiedziała Wayna. Wystarczył jeden odcinek Gry o Tron, no wiecie, ten z Khalem Drogo i Khaleesi, gdzie ona jest na górze. Wayna. Suzy i Lucy przerwały jej zgodnym chórem. Znali się wszyscy łącznie z Simonem od zbyt dawna. Gdyby pozwoliły Wayne dalej mielić ozorem, Lucy nie byłaby w stanie zagrać kolejnej partii golfa z jej mężem, a bardzo lubiła golfa. Wybaczcie, za dużo szczegółów. Spermę dostaniesz wszędzie, żaden problem, stwierdziła Suzy rzeczowo, jakby rozmawiały o pomidorkach koktajlowych. Naprawdę nie sądzę, żeby jakaś obca sperma załatwiła sprawę, to nie dla mnie, oświadczyła Lucy. Zresztą za dużo się naczytałam sensacji o bankach spermy od jednego dawcy. Nie, szajbuski, posłuchajcie. Dobrze wiemy, że Lucy nie zrobi niczego nieplanowanego ani ryzykownego, więc pomyślałam o czymś bardziej w jej stylu. Mówię o współrodzicielstwie z wyboru. Niedawno znajoma z Hongkongu, pamiętacie Ali? Opowiadała mi o platformie CoFamily.com, na której szuka potencjalnych współrodziców. Jest tam mnóstwo użytkowników i mają pakiety VIP, jeśli wolisz zawęzić grono kandydatów. Współrodzicielstwo. Czy to nie jest to, co teraz robi Hannah z byłym mężem Geraldem po burzliwym rozwodzie? Wybacz, może wypiłam za dużo wina, ale nie pojmuję, co to właściwie jest za platforma. Taki Tinder dla potencjalnych rodziców, mówiąc w skrócie. Tinder i rodzice. Tych słów nie powinno się wymawiać jednym tchem. Lucy wyjęła telefon, żeby znaleźć tę stronę. Widziała, że Suzy robi to samo, mamrocząc przy tym, no, to już poziom wyżej. To takie niekonwencjonalne, dodała Lucy, marszcząc nos. Już widząc te komentarze od ludzi, a pod tym pojęciem rozumiała rodziców i chyba większość znajomych, gdyby się dowiedzieli, że to zrobiłam. A kogo to obchodzi? Powiedziała Wayna. Nie ich sprawa. To kapitalny, nowoczesny sposób na pokonanie biologii, która sprzysięgła się przeciwko nam. Suzy pokiwała głową. Racja. Pewnie ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybyś była facetem. Rzuciłybyśmy, że dobra robota, stary, i że masz brać reprodukcyjny los w swoje ręce. Dlaczego nie możemy stosować tych samych standardów do kobiet? Skąd nagle u ciebie ten australijski akcent? Chciała wiedzieć Lucy. Wayna pstryknęła palcami przed ekranem. Nie zmieniaj tematu. Pomyśl tylko. Zamiast tracić czas na randkowanie, możesz określić, co jest dla ciebie istotne i teoretycznie system powinien cię sparować z kimś, kto podziela twój światopogląd albo przynajmniej chce tego samego, co ty, dla swojego przyszłego potomstwa. Dzięki temu znajdziesz kogoś podobnie myślącego. Niektóre pakiety VIP nawet odsiewają tych, którzy byli notowani. Patrzcie państwo, pomyślała Lucy. Zawsze to jakaś wstępna selekcja. No, chyba że ktoś jest przestępcą, ale go nie złapali jak Dexter. I bez obaw. Trzeba się zarejestrować, podając dane z dowodu tożsamości i karty kredytowej, żeby mieć dostęp do profili innych użytkowników. A czyjeś nazwisko zobaczysz dopiero wtedy, kiedy poprosisz o kontakt z tą osobą. Więc dyskrecja zapewniona. Wyrecytowała Wayna, wyczuwając jej wahanie. Skąd tyle o tym wiesz? Zrobiłam research. Aha. Więc ogólnie rzecz biorąc, podejmowane ryzyko jest minimalne. Bardzo sexy, mruknęła Lucy. Cóż, największą zaletą współrodzicielstwa jest to, że masz ogarnięte wszystkie ważne sprawy, zanim się rozmnożysz, a to dużo więcej niż mogę powiedzieć o większości tradycyjnych związków. Bo my zazwyczaj nadziewamy się na problemy dopiero po urodzeniu dziecka. Wiecie, na przykład, że Simon upiera się, aby nasze dzieci chodziły do publicznych szkół i nie chce, żeby chłopcy zostali obrzezani, jak on. Wayna, zaprotestowały Lucy i Suzy zgodnym chórem. Bez szczegółów. Dobra, przepraszam. Wayna wyszczerzyła zęby. Czasem Lucy podejrzewała, że ona mówi takie rzeczy specjalnie, żeby przyprawić przyjaciółki o dreszcze, a właściwie była tego pewna. Posłuchaj, jeśli sam pomysł współrodzicielstwa ci się podoba, ale nie chcesz tego zrobić z nieznajomym, to nie wiem, może namów jakiegoś kolegę? Lucy przebiegła w myślach listę, a raczej garstkę znajomych singli, którzy mogli być zainteresowani i zadrżała. Mowy nie ma. Jesteś singielką. Masz za co żyć, a przyjaciółki cię wspierają. Więc co ci szkodzi spróbować? Moim zdaniem korzyści przeważają nad ryzykiem. To nie to samo, co pójście na randkę czy nawet znalezienie sobie partnera. To ma konsekwencje na całe życie i jest takie niesprawdzone. A poza tym jej rodzina o politycznych ambicjach na pewno stanowczo by to potępiła, o ile w ogóle by się jej za to nie wyrzekła. Wayna wybuchnęła tym swoim szczekliwym śmiechem. Tak samo ludzie mówili o portalach randkowych, a nie wygląda na to, żeby miały zniknąć. To jest przyszłość i nic na to nie poradzisz. Obiecaj mi tylko, że zachowasz otwarty umysł i... Z elektronicznej niani wydobył się krzyk mrożący krew w żyłach, a u Wayny znów włączył się tryb matka. O rany, zdaje się, że obudziła się jedna kruszynka. O kurwa, a teraz już wszystkie. Wayna nie przeklinała, dopóki nie urodziły się trojaczki. Muszę lecieć do moich maleństw, pora na udój. Zorientuj się, jak to wygląda, zanim powiesz nie, Lucy. Szczebiotała wesoło, choć na jej klatce piersiowej właśnie rozkwitła wielka, mokra plama. Jej ekran ściemniał. Suzy zrobiła głęboki wdech i wydech. Uff. Ciężko tak ciągle szeptać. Teraz mówiła i żuła ze swoją domyślną, normalną głośnością, czyli z takim wigorem, że mogłaby zetrzeć kości na proch. Ale tak serio, ta strona z platonicznym rodzicielstwem wygląda mi na spoko opcję. Nic, co trzeba zachwalać słowem spoko, nie może być dobrą opcją, odparła Lucy złowieszczo. Po prostu to sprawdź. Suzy przewróciła oczami. Zresztą na pewno i tak zrobisz całą analizę SWOT. Ledwo się wyłączę. Suzy, rzuciła Lucy całkiem zadowolona. Właśnie to zamierzała zrobić. Wymieniły jeszcze parę uwag i plotek na temat swoich rodzin, po czym Suzy wymówiła się rozmową służbową. Co prawda była młodszą wspólniczką, ale czasy były ciężkie, więc wolała nie ryzykować, bo miała nadzieję zostać wspólniczką kapitałową. Nikt nie był bardziej oddany swojej pracy niż Suzy, co było całkiem inspirujące. Lucy usiadła wygodnie i zaczęła rozważać swoje opcje. Reszta sobotniego wieczoru nie kryła w sobie żadnych obietnic ani niespodzianek. Nie było nikogo, z kim Lucy mogłaby się zdzwonić albo spotkać. Krępująca prawda wyglądała tak, że nie nawiązała za wiele znajomości w ciągu tych 20 miesięcy spędzonych w Nowym Jorku. Jej tymczasowe przeniesienie miało wyraźnie określoną datę ważności – koniec lutego. O ile nie nastąpi przedłużenie jej delegacji, wróci do domu, więc nie próbowała wysilać się towarzysko. Poza tym była w żałobie, a potem rzuciła się w wir pracy, fundując sobie znieczulenie w postaci ciągłego ruchu. Dopóki umysł miała zajęty, nie musiała myśleć, ani tym bardziej czuć. Co dalej, Lucy? Mogłaby pójść pobiegać, albo otworzyć następną butelkę i pooglądać Netflixa, albo zajrzeć na tę stronę z platonicznym rodzicielstwem. To jest przyszłość, przypomniała jej wewnętrzna Wayna. Pogódź się z tym. Skynet jest z przyszłości, wiesz? Dodała wewnętrzna Suzy. Tak tylko mówię. Obie miały rację. Przemyślała to i choć z pewnym niepokojem, zajrzała na stronę co-family.com, bo czemu nie? Co mogłoby pójść nie tak? Rozdział trzeci. Co-family.com przypominało bardziej match.com dla potencjalnych rodziców niż Tinder dla planujących prokreację. Ludzie na banerze wyglądali jak zwykli, nieretuszowani śmiertelnicy z całego spektrum płci i ras, wiarygodni i szczęśliwi. Nawet założyciel platformy Ben Karmiński, 40-kilkuletni szpakowaty sobowtór Paula Rudda, emanował aurą porządnego gościa z klasą. Jak na razie zapowiadało się ciekawie. Przeglądała stronę, jednocześnie szukając informacji na temat współrodzicielstwa z wyboru. To, co zawsze było nieformalną normą w społeczności queerowej, teraz zyskiwało szerszą akceptację w społeczności heteroseksualnej. Statystyki co-family.com wskazywały, że prawie 2/3 użytkowników strony identyfikuje się jako cishet, z czego większość szuka układu platonicznego, a reszta jest zainteresowana związkiem romantycznym i współrodzicielstwem. Znalazła artykuły o parach hetero, które skorzystały z tej usługi, po czym znalazły się w sytuacji, zrobili sobie dziecko, a potem się zakochali, co uznały za nieoczekiwany bonus. To wprawiło Lucy w konsternację. Przecież romantyczne uczucia, które zrodziły się z takiego układu, powinny wzbudzić podejrzliwość. A jeśli wzięły się z wygody albo rezygnacji? Wyszperała też ostrzegawczą anegdotę o parze, w której jedna osoba zaangażowała się uczuciowo, a druga nie. W rezultacie czego ich bezproblemowy układ nagle stał się prawdziwym koszmarem. Jeśli i tylko jeśli Lucy faktycznie zdecydowałaby się pójść tą drogą, zadba o to, żeby uniknąć emocjonalnych powikłań i wybierze kogoś, kto nie będzie chciał niczego poza współrodzicielstwem. To, postanowiła, będzie czysta transakcja. Pozostałe artykuły dodały jej otuchy. Znalazła sporo historii zakończonych powodzeniem i opisanych w prawdziwych gazetach, a nie tylko na forach Reddit. Ostatecznie więc, mimo początkowych wahań, godzinę później Lucy zakładała próbne konto. Oczywiście dopiero po tym, jak sprawdziła ocenę tej strony na Trustpilocie. Wygooglowała założyciela, Bena Kramińskiego, zajęty niestety. Rozważała różne poziomy członkostwa, od podstawowego, darmowego, do potrójnie platynowej elity, bardzo niedarmowy. Przeczytała drobny druczek w warunkach członkostwa. Potem przyszła pora na część techniczną, założenie profilu. Krok pierwszy. Opisz się w jednym akapicie, na przykład co lubisz, czego nie lubisz, jakie masz mocne i słabe strony. Wszystko, co aż krzyczy, to ja. Jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w postapokaliptycznym piekle albo w sytuacji rodem ze Squid Game, bez wątpienia chciałbyś mnie w swojej drużynie. Jestem szybka, oburęczna i potrafię skalkulować ryzyko, w mgnieniu skasowała wszystko i poprosiła Suzy i Wayne na grupowym czacie, żeby coś o niej napisały, bo sama nie umie znaleźć słów, żeby zareklamować się na tej platformie. Suzy. Jestem bardzo sympatyczna i zaskakująco zabawna, jak na kogoś, kto czytuje tonę nudnych komentarzy politycznych. Uwielbiam kalambury i horrory. Sprawiam wrażenie, jakbym kij połknęła, ale jestem bardzo hojna i życzliwa, a także niespodzianka pronaukowa. Nie pisz w tej cholernej notce, że jesteś finansowo odpowiedzialna. Wayne'a. Jak wynika z moich bardzo symetrycznych rysów twarzy i wysokiej jakości edukacji, jestem i zdrowa, i bardzo dobra w dorosłość. Podatki płacę w terminie i nie mam kartoteki. Ponadto lubię jogging i spacery na łonie natury. Lucy napisała. Jestem niezależną, finansowo odpowiedzialną, czynną zawodowo kobietą, która lubi filmy dokumentalne, ekscentryczny humor i jogging. Krok drugi. Prześlij przynajmniej jedno aktualne zdjęcie, które ukazuje prawdziwą ciebie. Ładny eufemizm na nie retusz fotki, żeby odjąć sobie 10 lat. Pomyślała Lucy cierpko. Ale co tu wstawić? Lucy przejrzała swój prywatny profil na Instagramie i galerię w smartfonie. Ani jedno selfie z jej skromnego arsenału nie przedstawiało jej w odpowiednim świetle. Jako poważnej, godnej zaufania intelektualistki, ale i pełnej niespodzianek. Jej profil na LinkedIn był jeszcze gorszy. Nikt by nie kliknął w podobiznę tej ponurej mumii, wyprężonej tak, że bledła przy niej każda struna, ale za to z tak idealnie wyczesaną i rozjaśnioną fryzurą, że Lucy aż się wzdrygnęła na wspomnienie tych 5 godzin spędzonych w salonie. Zresztą to drugie, nieco przyjaźniejsze, które wykorzystano w materiałach marketingowych, było niewiele lepsze. Nikt nie chciałby się rozmnażać z taką posępną papierową lalą. W desperacji przejrzała album ze zdjęciami profilowymi na Facebooku, których było tam sporo, ale wszystkie do niczego. Niektóre miały po 5 albo i więcej lat, co jednak nie wynikało z jej próżności, a raczej stąd, że od tak dawna tam nie zaglądała. Wiele z nich pochodziło z czasów, kiedy spotykała się z Markiem. Byłam taka szczęśliwa. Potrząsnęła głową, żeby się pozbyć tych myśli. W końcu wybrała fotkę Zbliżenie, którą kiedyś wysłała jej Suzy. Fragment wycięty z grupowej fotografii zrobionej podczas babskiego wieczoru 3 lata temu. Lucy była na niej ubrana w swój ulubiony szaro-brązowy, jedwabny tank top z dekoltem w serek. Miała lśniącą cerę i rozpuszczone włosy, a w oczach błysk, spokój i ufność. Dalej kwestionariusz okazał się jeszcze bardziej denerwujący, zwłaszcza kiedy przebrnęła przez pytania wielokrotnego wyboru i doszła do takich jak to. Krok 7. Ułóż swoje priorytety według ich ważności. Wygląd, inteligencja, zgodność wartości, przekonania religijne, przedział dochodów. Nie ma odpowiedzi prawidłowych ani błędnych, głosiła informacja widniejąca przy tym pytaniu. Twoja szczerość pomoże nam dopasować do ciebie odpowiednią osobę. Innymi słowy, nie próbuj ukrywać swoich pierwotnych instynktów. Lucy bardzo ceniła sobie prywatność i z nieufnością podchodziła do gromadzenia danych. W końcu dorastała w latach 90., karmiona z archiwum X, terminatorami oraz histerią na tle pluskwy milenijnej. Ale przebrnęła i przez to. Oto, do czego się posuwam, żeby zrobić sobie dziecko, powiedziała do Keanu Reevesa z czasów Johna Wicka, który patrzył na nią z tapety na pulpicie. Szczególnie mocno utożsamiała się właśnie z tą wersją Keanu, który nie przyjął straty z pokorną rezygnacją. Nic z tych rzeczy. Ojciec Johna Wicka nigdy nie kazałby Johnowi Wickowi wrócić do niej, jego byłej, i przestać być tak wyrachowanym. Rzuciła ostatnie spojrzenie w to okienko, do najskrytszych zakamarków swej duszy, kliknęła prześli i czekała, zastanawiając się, czy może liczyć na choćby kilka trafień nawet w mieście tak wielkim jak Nowy Jork. Boże, mam nadzieję, że nie zobaczę na tej stronie mojego ulubionego baristy. Wtedy jej poranki zrobiłyby się bardziej niezręczne. Wyniki okazały się dla niej szokiem. Liczba spełniających kryteria potencjalnych tatusiów w Nowym Jorku i okolicach była większa niż przewidywała, zwłaszcza że nie zaznaczyła pola mężczyzna heteroseksualny w opcjach filtrowania. W promieniu 160 kilometrów dostała ponad 50 trafień. Pokaźny tłum facetów obejmujących futrzaki i szczerzących zęby do obiektywu. Gdyby była cyniczna, a była, i to w 100%, uznałaby, że te zwierzaki wykorzystano jako rekwizyty. Lucy nie przepadała za zakupami, szczególnie jeśli nie wiedziała dokładnie, czego szuka. Jej czoło lśniło od potu, kiedy czytała 11 profil. Jestem zabawny, tylko nie lubię uśmiechać się na zdjęciach. Przeczytała na głos, przewijając serię fotek niejakiego Dana V. Maklera papierów wartościowych. O doskonale pustym wyrazie twarzy, pstrykniętych w przeróżnych, oświetlonych jarzeniówkami wnętrzach. Nie. Dzięki, panie seryjny zabójco. Czy chcesz wypróbować naszego asystenta dla VIP-ów? Chytrze zaproponowało wyskakujące okienko. Lucy z ulgą rzuciła się na reklamę i czym prędzej kupiła dostęp do poziomu diamentowo-szafirowego, opcji wypośrodkowanej i rozsądnej finansowo, by z przerażeniem skonstatować, że dostała kolejny zestaw pytań i to takich, które wymagały również napisania własnych odpowiedzi. Serio? Mruknęła, po czym sumiennie odpowiedziała na wszystkie 20. Nic na to nie mogła poradzić. Pozostawienie pustego pola było dla niej nie do pomyślenia. W innych uwagach podkreśliła, że ojciec musi mieszkać w Singapurze albo być skłonny się tam przeprowadzić, jeśli Lucy zajdzie w ciążę. Singapur był jej domem i chciała tam wychowywać swoje dziecko z kimś, kto albo należał do jej kultury, albo przynajmniej ją rozumiał. Kiedy skończyła, wyjęła telefon. Ledwo parę minut katowała się czytaniem tweetów, kiedy jej skrzynka odbiorcza zamrugała na czerwono. Masz 16 trafień. Zobaczymy, z kim technologia każe mi się rozmnożyć, pomyślała szyderczo. Przejrzała listę kandydatów uporządkowaną według wskaźnika procentowego. Wszyscy byli w wieku od 35 do prawie 50 lat. Pomogło zawężenie widełek wiekowych. Po studiach, na stanowiskach menadżerskich średniego lub wyższego szczebla, w bogatej palecie odcieni skóry. Karl S., lat 49, Amerykanin, pochodzenia azjatyckiego. Inżynier naftowy, obecnie zamieszkały w Singapurze. Był wysoki i postawny, uczęszczał do Harvard Business School wielkimi literami i najwyraźniej kolekcjonował cygara oraz zegarki. Wśród swoich zdjęć profilowych umieścił inspirujący cytat, niezbyt dobry. Celuj w księżyc, nawet jeśli nie trafisz, dosięgniesz gwiazd. Był na szczycie jej listy kandydatów. Zawsze pokładała zaufanie w liczbach, więc napisała do niego. Hej Karl, jak ci się wierci? Od razu zawstydziła się tego wstępu. Hej foczko, emoji strzykawka. Dobra, jasne, zasłużyła na idiotyczne emoji. Siema, siema, u mnie graj buczy, a u ciebie? Okej, okay. Może u niego dalej są lata 90., ale tamta dekada miała sporo fajnych rzeczy do zaoferowania, choćby Backstreet Boys, suknię ślubną Caroline Bessette Kennedy albo tłuszcze trans. Po krótkiej wymianie uprzejmości Karl uświadomił ją, jak jest. Żeby było jasne. Wiem, że wielu gości idzie na in vitro albo numer ze słomką, ale jeśli wybierzesz mnie, to chcę to zrobić tylko starym sposobem, z powodów religijnych. Skasowała rozmowę i zwalczyła pokusę odkażenia sobie oczu. Zrobiła kilka oczyszczających oddechów i przeszła do następnego wybrańca, George'a P. George P., lat 43, Greko-Australijczyk, przystojny fizjoterapeuta, również zamieszkały w Singapurze. Doceniła zgrabny dobór słów w notce biograficznej, mówiąc prosto leczę krzywicę i żeglarską opaleniznę.